Kochany Ojcze, dziękuję Ci za ten dzisiejszy dzień, Panie. Dziękuję Ci za to, że możemy słuchać Twojego słowa. Dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś tym, który podnosi, który nas umacnia. Chwała Tobie, niech będzie. Amen. Tak, pastora dzisiaj nie ma tutaj. Dzisiaj jestem ja. Posłuchajcie, co mam do powiedzenia. Z pierwszej królewskiej, 17 rozdział, będę czytał od 1 do 7 wersetu. Wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: jako żyje Pan Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. I doszło go takie słowo Pana: odejdź stąd i udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Z potoku tego będziesz pił, a krukom nakazałem, aby cię tam żywiły. Poszedł więc i postąpił według słowa Pana. Odszedłszy, zamieszkał nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Kruki zaś przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem, a z potoku pił wodę. Piękny czas. Eliasz siedzi sobie pod drzewem, nad potokiem, bez żadnych problemów, bez stresów. Cudowny czas. Po prostu życie jest piękne. Czego chcieć więcej? Siedzi sobie nad potokiem. Wszystko dostaje. Wspaniale, nie? Kto by tak chciał siedzieć sobie nad potokiem? Jedzenie mu wszyscy przynoszą. Leżaczek. Cudownie. I jeszcze od Pana to wyszło. Nie muszę, co ja muszę robić? Nic nie muszę robić. Siedzę sobie nad potokiem tylko. No właśnie. Lecz po pewnym czasie wysekł potok. Gdyż nie było deszczu w tym kraju. Eliasz był zmuszony do zmian. Miał wspaniały czas. Rozkoszy. I o tym dzisiaj chcę dzisiaj mówić. O wymuszonych zmianach. No właśnie, wymuszone zmiany. Nikt nie lubi nas zmian. Szczególnie takich wymuszonych. Walczymy z tymi zmianami. I nawet okazuje się, że jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jest źle, to ciężko nam coś zmienić. Tak nie lubimy zmian. Szczególnie, kiedy jest tak cudownie. Czytamy w Biblii o narodzie wybranym, o Izraelitach, którzy byli w Egipcie przez 400 lat. Pamiętamy tę historię, pamiętamy o tej niewolniczej pracy, o wykorzystywaniu przez Egipcjan. Nadszedł czas, kiedy pojawił się Mojżesz. Wśród wielkich znaków i cudów wyprowadził lud do ziemi mlekiem i miodem płynącym. A pomimo tego, co się działo w Egipcie, i bardzo dobrze to pamiętali, co tam się działo, że byli wykorzystywani, byli bici, poniżani, na końcu nawet ich dzieci były zabijane, cały czas narzekali i szemrali, że stamtąd wyszli. Cały czas. Chcieli wrócić do Egiptu. Jak tak można w ogóle? Jakim trzeba być narzekaczem, żeby po takiej serii znaków i cudów dalej chcieć wrócić do miejsca udręki? Narzekali, że zginą nad morzem, bo nie mają gdzie uciekać. Bóg zatopił armię Faraona. Narzekali, że nie mają co pić. Bóg dał im wodę ze skały. Narzekali, że mają marne jedzenie, dostali tyle mięsa, że chorowani z przejedzenia. I dalej narzekali. Ciężko sobie to wyobrazić, nie? No właśnie, czy na pewno? Czasami jesteśmy tak oswojeni ze swoją niedolą, którą znamy, że obawiamy się błogosławieństw, których nie znamy. Nie lubimy zmian. Nawet ludzie, którzy chodzą w wierze, nie lubią zmian. Kościoły nie lubią zmian. Znamy to. Czasami może zapowiadań tylko. W kościele robi się tak i tak. A to powinno wyglądać tak albo tak. Kościoły się kłócą, z tego powodu się rozpadają. Jest walka między starszym pokoleniem, młodszym pokoleniem. To tutaj ten. Różne rzeczy się zdarzają, prawda? Zmiany. To, co siejesz, to rządź będziesz. A to, co włożysz, wyciągniesz. I z jakiegoś powodu ludzie w ogóle tego nie widzą. Nie widzą połączenia w ogóle między jednym a drugim. Pomiędzy tym, co robią, a jak wygląda ich życie. Niszczą sobie życie i później się dziwią. Co poszło nie tak? Co jest nie tak? Dlaczego moje życie tak wygląda? No przez to, co robisz, tak wygląda. Robisz głupie rzeczy. Ale ja nie chcę tego zmieniać. Cały czas to widzimy. Widzimy to wśród naszych znajomych, wśród przyjaciół, współpracowników. Ludzie chcą innych rezultatów, robiąc cały czas to samo. Nie wiem, może jakaś idea ewolucyjna się tu kłania, jak włożę do wiaderka trochę śrubek i sprężynek i zamieszam dobrze, to będę miał Rolexa. Czy to jest niemożliwe? To jest po prostu czyste szaleństwo. Jeżeli robisz złe rzeczy, to masz złe skutki. Rób rzeczy dobre, szlachetne, mądre, święte, jeśli chcesz, żeby Bóg ci błogosławił. Jeżeli chcesz, żeby Bóg błogosławił twoje życie, musisz być przygotowany na zmiany. Czasami przychodzą zmiany do naszego życia, w których Bóg chce, żebyśmy byli bardziej dojrzali, zmienili swój kierunek, opamiętali się. Czasami zmiany przychodzą w mniej taki duchowy sposób, bo po prostu czasami robimy głupie rzeczy. Jeżeli jedziemy samochodem 120 na godzinę, wchodzimy w zakręt, gdzie jest ograniczenie do 30, co? Wylatujesz, odkrywasz nowe znaczenie tego znaku, 30 metrów przeleciałeś. I co, będziesz winił Boga za to? Boże, jak mogłeś? Jak mogłeś mi to zrobić? Jak mogłeś do tego dopuścić? Nie mieszaj Boga w swoje pomysły, w swoje szalone pomysły. Są też rzeczy, które dzieją się całkowicie poza nami. Nie jest to wtedy, kiedy Bóg działa indywidualnie w twoim życiu, ale po prostu wszystkich okoliczności, które się dzieją dookoła nas. Wymuszone zmiany. Wymuszone zmiany mogą być frustrujące, jeżeli dzieją się poza naszą kontrolą, całkowicie poza nami. A z drugiej strony, ponieważ są poza naszą kontrolą całkowicie, to mogą być w jakiś sposób wyzwalające dla nas. No bo co możesz zrobić? Bo jak robisz coś głupiego, jeszcze o tym wiesz, no to możesz się obwiniać w jakiś sposób, możesz coś tam próbować zmienić. Pamiętam, jak dostałem ofertę pracy, właściwie przeniesienia, bo pracowałem przy budowlance i tutaj wokół Krakowa cały czas byłem w domu i dostałem ofertę, że wyjadę do Rzeszowa. Wspaniała oferta. Praca na delegacji. I myślałem, co tutaj zrobić? Co mam zrobić z tym? Mam żonę, dziecko w domu i będę pracował w delegacji. Powiedziałem mojemu szefowi, że się zastanowię. Pomyślę chwilę. No on w tym czasie dał mi wypowiedzenie. I powiem wam, że wtedy to było dla mnie wyzwalające. To była dla mnie bardzo trudna decyzja, bo z jednej strony mam rodzinę, którą muszę utrzymać i muszę mieć na to pieniądze, więc muszę pracować. Nie mogę tak rzucić pracy o. A z drugiej strony, no właśnie, trzeba było jakieś zmiany, bo jakby nie wyobrażałem sobie, że będę 200 km od domu widział się z rodziną raz w tygodniu, o czym weekend. I to było dla mnie wyzwolenie. Kierownik podjął dla mnie decyzję i dla mnie to było wyzwalające. Mówię, fajnie, to teraz już nie muszę się skupiać. Nie muszę się skupiać na tym, jaką decyzję mam podjąć i spalać się na tym w jakiś sposób i stresować, tylko muszę się skoncentrować na rozwiązaniu, co mam zrobić w tej chwili. No właśnie, jakie są takie powody zmian w naszym życiu? Czasami Bóg daje nam zmiany. Nie jest to coś, co robimy, tylko to coś, co determinuje Bóg. Mówi się, że Bóg otwiera drzwi. I czasami jak ktoś słyszy, że Bóg otwiera drzwi, to tak, nie wiem, może mi tylko tak się źle kojarzy, że Bóg otwiera mi drzwi, to znaczy, że tak sobie pokalkuluję, no może to zrobię, nie muszę tego zrobić. Pójdę tam, gdzie mi wygodniej, bo może mam jakieś pomysły na swoje życie. Raczej nie mówię o czymś takim. Mówię, jeżeli Bóg coś zaczyna robić, to raczej chodzi mi tu o coś takiego, że Bóg zamyka wszystko inne, zamyka wszystkie drzwi, okna, lufciki, kratuje to wszystko i podpala dom. I zostawia jedno wyjście. To jest to, co Bóg robi. I wyraźnie mówi do ciebie, że musisz zmienić kierunek. W Objawienia 3:7 czytamy: a do anioła zboru w Filadelfii napisz, to mówi święty prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, ten, który zamyka, nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje, oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Jeśli Bóg decyduje o otwarciu lub zamknięciu drzwi, nikt nie może z tym nic zrobić. Ktoś może być sfrustrowany, że musi coś zmienić, ale jesteśmy ludźmi wiary. I pamiętajmy o tym, że to, co Bóg robi w naszym życiu, jest w naszym najlepszym interesie. To jest dla nas najlepsze. No niestety widać to dopiero po jakimś czasie, ale właśnie wtedy rośnie nasza wiara i zaufanie do naszego taty. Czasami zmiany przychodzą przez przeciwnika, przez szatana. W 8 rozdziale Dziejów czytamy, że Saul prześladował Kościół, nienawidził chrześcijan. No ten Saul, który później stał się Pawłem, napisał większość Nowego Testamentu i był jednym z największych misjonarzy i krzewicieli chrześcijaństwa. I tam w Dziejach 8:1 jest napisane, a Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. Z zabójstwem Szczepana. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opłakiwali go wielce. Tak to trochę wygląda, jakby ci chrześcijanie siedzieli tam w Jerozolimie, cieszyli się razem, spotykali w swoim własnym gronie, ogromnych kościołach, tam 5000 się nawróciło, 3000. Ogromne kościoły, kilka tysięcy ludzi. Ewangelia nigdzie się nie rozprzestrzeniała, przynajmniej nie w niedużym stopniu. Nagle wszystko się zmienia. Przychodzą prześladowania, wszyscy się rozpraszają. W 3 wersecie czytamy, a Saul tępił zbór, wchodząc do domu, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. Wystarczyło, że jesteś chrześcijaninem. Teraz ciężko powiedzieć do kogoś, słuchaj, ty nie jesteś chrześcijaninem. Jesteś chrześcijaninem z etykiety. Jeszcze się obrazi, nie? Jak mu tak powiesz. Jak możesz tak mówić? Ja nie jestem chrześcijaninem. Od dziecka chodzę do kościoła i w ogóle... Wtedy, jak powiedziałeś, że jesteś chrześcijaninem, toś cię wywlókł z domu, wtrącił do więzienia. Trochę to wraca, nie? Gdzieś tam słyszymy, jakiś pastor powiedział, że coś jest grzechem i nagle ktoś się obraził. Pastor poszedł do więzienia. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Ekspansja chrześcijaństwa na cały świat. Coś się zaczyna. Okazuje się, że szatan chciał zniszczyć chrześcijaństwo przez prześladowanie, ale Bóg kolejny raz to wykorzystał. Wykorzysta zło do dobrych celów, bo Bóg potrafi nawet szatana wykorzystać. Takiego mamy Boga. Bóg potrafi wykorzystać szatana do wypełnienia swoich celów, wypełnienia swojego planu. bo On jest Bogiem i Jego plany są są pierwsze we wszystkim. Dla Kościoła to była wymuszona zmiana. To nie Bóg wymyślił prześladowania. Nie mieli nad tym kontroli żadnej. Uciekali tylko, żeby chronić swoje życie. Porzucili swoje domy, porzucili swoje dobytki, wszystko to, co posiadali, musieli porzucić, ale nie porzucili swojej wiary. Pamiętali o tym, co jest najważniejsze. No właśnie, a jeśli to nie Bóg, ani szatan, zmiany przychodzą, nie wiadomo przez co. Przez różne rzeczy może to się dziać, nie? Może przez jakiegoś lidera, może przez pastora, może przez współmałżonka, przez jakąś sytuację ekonomiczną, może przez chciwość drugiego człowieka przychodzą jakieś zmiany. Po prostu życie na nas wpływa. W Przypowieściach Salomona 3:5 jest taki werset. Warto go zapamiętać. Wyryć sobie w pamięci. Ogromny plakat sobie zrobić nad łóżkiem. 3:5. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Czasami spalamy ogromną ilość energii, żeby szukać rozwiązań, żeby się zabezpieczyć z każdej strony, żeby wymyślić co i jak, zamartwiać się, szukać. Zwolnij. Rozkoszuj się Panem. Nie polegaj na własnym zrozumieniu. Szósty werset. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. I jest tutaj cały czas tak duchowo było, a teraz jest tak bardzo materialnie. Wyjdzie to na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. On wie, skąd przychodzą zmiany. Czy to od niego samego, czy to od przeciwnika, czy to przez okoliczności, na które w ogóle nie mamy wpływu. Wszystko, co wiesz, potok wysechł. Ptaki nie przynoszą chleba. Musisz ruszyć dalej, tak jak Eliasz. Potrzebujesz tego. To może napawać cię strachem, niepewnością, niepokojem. Ale tak jak Jezus powiedział do apostołów, tak mówi dzisiaj do nas. Jana 14:27. Pokój zostawiam wam, pokój, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Może być, że jestem przerażony, odchodzę z zmysłów, szaleję, nic nie rozumiem, nie wiem, co jest grane. Musisz podjąć decyzję. Najpierw musisz podjąć decyzję, że nie zgadzasz się na to, żeby pogrążyć się w strachu. To nie strachem mamy być prowadzeni, mamy być prowadzeni Duchem Świętym. Nie mamy być prowadzeni zniechęceniem. Nie mamy być prowadzeni okolicznościami. Duch Święty ma nas prowadzić. Nie zgadzaj się na to, żeby to opanowało twoje serce. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Dalej Bóg mówi, nigdy cię nie porzucę ani nie opuszczę. Kiedy jesteś ustatkowany, masz wszystko, jak Eliasz pod drzewem, zmiany nie są czymś komfortowym czy miłym. Ale musisz pamiętać, że nigdy nie będziesz sam, nigdy nie będziesz porzucony w tym. Rzymian 8:28 jest napisane, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim. We wszystkim? W tych złych rzeczach też współdziała? W tych niezaplanowanych? nieprzyjemnych albo wywołujących ból. Współdziała we wszystkim ku dobremu, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Nieważne, co cię spotyka, nieważne, jakie ma koszty, nieważne, jakie ma źródło, możesz sobie wymyślić cokolwiek. To może być cokolwiek, dosłownie. I możesz być pewny, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. I może wykorzystać każde okoliczności dla twojego dobra. Nieważne jaka jest sytuacja, ufaj Mu. Ufaj Jemu. Nie zgadzaj się na to, żeby się pogrążyć w strachu. On we wszystkim współdziała ku dobremu. I to jest prawdziwa radość każdego wierzącego w Jezusa Chrystusa, każdego chrześcijanina, każdego naśladowcy. To jest perspektywa, która z dna wynosi nas na szczyt, która z ciemności przynosi jasność. Ufaj Mu, a nigdy Cię nie zawiedzie. Amen. Chwała Bogu.